Powiedział, musimy zniknąć, żeby pozostał Chrystus.
Papież Leon jakoś zauważa takie współczesne zagrożenia duchowe, na które mocno wskazuje?
To jest nienawiść jeden wobec drugiego. To jest brak takiej życzliwości. To nie jest tylko, że tam gdzieś jest wojna i nas to nie dotyczy, ale jest wzrost nienawiści wobec drugiego człowieka. Papież zachęcał księży, żeby nie korzystali z AI przy homiliach. Dlaczego? Żeby rozwijali się umysłowo, żeby sami się rozwijali przy okazji tworzenia homilii, przygotowania homilii. Ludzka inteligencja jest numer jeden, a potem sztuczna, żeby używać tego. Tak ważne jest przebaczenie. I wydaje się, że nie można iść dalej, jeśli nie ma przebaczenia. Tak ważne są media, które dzielą się dobrem i doprowadzą do przemiany.
Czy nadzieja jest dzisiaj aktem odwagi? No, ta myśl paradoksalnie wcale nas nie uspokaja, ale może jest właśnie nam dana po to, żeby nas dobudzić. Tak przynajmniej twierdzi papież Leon XIV. O nadziei, o wierze, o rozwoju, o tym, czy on sprzyja naszej duchowości, czy jest wręcz zagrożeniem, porozmawiam z moim gościem. A dzisiaj w Studiu Przemiany gościmy księdza Pawła, ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie panią redaktor, wszystkich, którzy nas oglądają.
Ksiądz przez lata był rzecznikiem Konferencji Episkopatu Polski, a teraz jest ksiądz szefem sekcji Polskiej Radia Watykańskiego i portalu Vatican News.
Tak jest i również serdecznie zapraszam, cieszę się z tej współpracy między nami.
O tym, jak się żyje w Watykanie, w Rzymie, w ciepłych Włoszech, myślę, że będzie jeszcze chwilka, żeby porozmawiać. Jak to jest z tą nadzieją? Czy faktycznie jest tak, że ona jest po to, żeby nas wybudzić? Czy to jest taka myśl, która nas zachęca do tego, żeby się okopać w swoim życiu i żyć taką emocją?
To nie jest przypadek, że papież Franciszek cały rok jubileuszowy poświęcił nadziei. Dlatego, że, co zresztą w bulli napisał, nadzieja nie zawodzi, że to jest to, czego człowiek bardzo potrzebuje. I to się bardzo sprawdziło, ponieważ on zaczął ten rok jubileuszowy, jeśli chodzi o nadzieję. Potem kolejne wojny, kolejne konflikty zbrojne. I tym bardziej widać, że teraz potrzeba nadziei. I to chrześcijańskiej nadziei. Bo to nie chodzi tylko o jakiś taki sentymentalizm, ale chodzi o zaufanie Panu Bogu. To znaczy nadzieja, wiara, nadzieja, miłość. To nie są trzy odrębne cechy, ale one są sobą połączone. I dlatego nadzieja jest tak jak chleb powszedni, jest jedna z trzech najważniejszych cnót chrześcijańskich i dlatego Ojciec Święty tak bardzo ją podkreślał. Ona była przez wszystkie przypadki odmieniana podczas jubileuszu i bardzo dobrze, ale chodzi o to, żeby również dalej, nie tylko, że skończył się jubileusz, to już nie mówimy o nadziei, ale jeszcze bardziej jej potrzebujemy. I to często wybrzmiewało również w nauczaniu papieża Leona, jak bardzo my potrzebujemy nadziei, takiej autentycznej nadziei, czyli de facto zawierzenia. Co ciekawego, że Jezus, jak dobry proboszcz, powiedział do siostry Faustyny, namaluj obraz i napisał, podpisz, Jezu, ufam Tobie. Ta ufność to jest właśnie to podobieństwo do nadziei. Ufam Tobie, czyli nie tylko wierzę w istnienie, ale ufam Tobie, czyli wierzę Tobie. I dlatego w tych różnych sytuacjach życiowych, nie tylko w kwestii konfliktów na świecie, ale w sytuacjach rodzinnych, w trudnościach osobistych i tak dalej, to bez nadziei my po prostu nie jesteśmy w pełni chrześcijanami, ale to też nas niszczy. Dlatego nadzieja jest po to, żeby nas budować, żeby dawać nam siłę do codziennego dnia. Wstaje wiara, nadzieja, miłość. Tak jak w pacierzu. Trzy rzeczy. I to nam daje siłę, żeby iść.
Ale jak podejmować taką decyzję?
No właśnie dlatego tutaj to jest taki powrót do korzeni. Do korzeni naszej wiary, że wiara jest bardzo praktyczna. To nie jest coś teoretycznego, że tam mówi się tak, czy inaczej. Nie. Pan Jezus jest bardzo praktyczny. I na przykład bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Bądź wola Twoja. I myślimy, co w tej sytuacji zrobić. Kiedyś pamiętam na oazie, jeden z księży mówi tak. Jak nie wiesz, co zrobić, zapytaj, co na moim miejscu zrobiłby Jezus. Ja potem do tego księdza pojechałem, do księdza Stanisława pojechałem po latach, zaprosił mnie na parafię, pojechałem i on, pamiętam, że słyszałem te same słowa po jakichś 30 latach, kiedy mówił do rodziców na kursie przed chrztem, że właśnie życie chrześcijańskie to jest to, nie wiesz co zrobić, zapytaj, co zrobiłby na moim miejscu Jezus. No tak jak czasami się mówi, nie tylko mów, co robił kiedyś Jan Bosko, tylko co by teraz zrobił Jan Bosko. w tej sytuacji. I dlatego chrześcijanie od Chrystus, chociaż naprawdę chrześcijanie podchodzi od takiego, od samego słowa bierzmowanie w języku staropolskim, to jeszcze można, to jest cała długa historia. W każdym razie chrześcijanin to jest ten, który jest właśnie ochrzczony i ten, który w takim razie, on myśli, co w moim sytuacji zrobiłby Chrystus, bo wie, że to może nie jest najłatwiejsze rozwiązanie, ale jest najlepsze w kwestii długofalowej. Dlatego wiara, nadzieja i miłość to są takie fundamenty naszego życia. I to nam pomaga. Jezus chce, żebyśmy byli szczęśliwi. I to nie jest taka złuda właśnie tam, czy takie, prawda, coś, co taka, można powiedzieć, taki proszek na to, żeby się nie przejmować. Nie. To znaczy, ja wiem, że jest trudno, ale w tej sytuacji to, co mogę, to robię. I w duchu nadziei. Tak jak kiedyś jeden ze świętych powiedział, rób tak, jakby wszystko zależało od ciebie, a ufaj tak, jakby wszystko zależało od Pana Boga.
A jak ksiądz tak bardzo blisko słucha nauczania papieża Leona XIV, to przebrzmiewa gdzieś to takie właśnie zejście do korzeni, też do takiej naszej codzienności, że mamy realizować jakby tę właśnie wiarę, że ona jest tak, jest ważna, te wszystkie kwestie teologiczne są piękne i fascynujące, ale czy on często zakorzenia swoje nauczanie właśnie tak w codzienności, w prostocie, w nadziei?
Właśnie to, co widzimy, to jest to, co najbardziej przekonuje, to jest przykład osobisty papieża Leona. To, co widzimy, on urzeka swoją pokorą, swoją taką prostotą. W pierwszym kazaniu, które powiedział do kardynałów zaraz po wyborze, powiedział, musimy zniknąć, żeby pozostał Chrystus. Ja powiem tak, ja spotkałem papieża Leona jeszcze jako kardynała. No więc kilka razy z nim rozmawiałem i to, co mnie urzekało, to jego taka wielka pokora, wielka prostota, wielka dostępność taka. Rozmawialiśmy na przykład o takim właśnie projekcie o psalmach chociażby, tam inne są też rzeczy, które żeśmy rozmawiali i chodzi o to, że on był bardzo otwarty na współpracę i też bardzo pokorny, bardzo taki słuchający i on daje nam przykład właśnie bycia chrześcijaninem. To znaczy bycia człowiekiem, który jest człowiekiem, który żyje po prostu Ewangelią. To, co ksiądz kardynał Krajewski często mówi, bycie w środku Ewangelii, prawda? Ale to Ojciec Święty swoją postawą daje tego przykład. I to, co mówi, często odnosi się do bardzo konkretnych spraw. Tutaj na przykład mnie osobiście urzeka bardzo to, co on powiedział na przykład ostatnio w 10. rocznicę dokumentu Amoris Laetitia, kiedy mówił o małżeństwach i o rodzinie, to nie mówił, że słuchajcie, jak fantastyczne jest małżeństwo i idealizował, tylko on powiedział jasno, to co też często Jan Paweł II powtarzał, to znaczenie, że małżeństwo jest skarbem ludzkości. Jednym z największych skarbów ludzkości. Małżeństwo i rodzina. A jednocześnie to, co zresztą w Ewangelii, w Piśmie Świętym jest napisane, że nosimy skarb w naczyniach glinianych. Papież używa słowa kruchość i mówi o kruchości. I mówi tak, do młodych ludzi, kiedy mówimy na przykład o małżeństwie, kiedy wiemy, że jest część osób, która nie chce zawrzeć związków małżeńskich, tylko żyje tak to zobaczymy, co będzie. Więc jest w tej takiej czasie, w takim okresie tymczasowości, dajmy na to, nie ma takiego podejścia, że idziemy na całość, że jesteśmy razem do końca życia. Więc papież mówi o kruchości i mówi, że mówi o tym, jakie są problemy, jakie są radości, więc on nie kryje, jaka jest rzeczywistość, a jednocześnie mówi, ale ta kruchość pokazuje nam, że my się zwracamy do Pana Boga, że to jest działanie łaski Pana Boga i my, dlatego jest sakrament małżeństwa. I dlatego zachęca do sakramentu małżeństwa, żeby tą kruchość wzmocnić. I to jest piękne, że papież dotyka bardzo konkretnych rzeczy z życia.
Urealnia też, zdaję sobie sprawę z tego, że małżeństwa, piękne, sama jestem żoną, więc też wiem, jakie są radości z tym związane, ale też sygnalizuje, że zna trudy.
Dokładnie. I tym bardziej, że on ma ogromne doświadczenie, bo jako generał bardzo często jeździ, bardzo wiele osób spotkał, ma doświadczenie międzynarodowe. I też chodzi o to, że drugie słowo, które jest bardzo ważne, oprócz tego właśnie bycia takim, można powiedzieć, nauczycielem, ojcem praktycznym, to jest takie, że to kardynał Parolin, czyli jego zastępca de facto, można powiedzieć w cudzysłowie, jako sekretarz stanu, to jest numer 2, tak mówimy w Watykanie, no to on mówi, że papież Leon to jest papież słuchający. I to bardzo przebija przy różnych okazjach. Ci, którzy spotykają się z papieżem, mówią, że on bardzo słucha. To nie jest takie tylko słuchanie, że że tam on po prostu, no jesteś, powiesz i do widzenia. Nie. On rzeczywiście słucha. I potem widać, jak to, co słuchał, ma przełożenie na rzeczywistość. Więc dlatego też widzimy, że mamy papieża, który bardzo słucha. Kiedyś Jan 23 mówi, że w mojej pracy to najważniejsze to słuchać. Nie tyle mówić, co słuchać. Więc tak samo papież słucha. Na przykład tak samo zwołał przewodniczących konferencji episkopatów z całego świata, żeby razem pomyśleć właśnie o rodzinie, w rocznicy aborcjatycji, 10 lat i tak dalej. I to jest papież słuchający. I dlatego on jest również dla nas przykładem, bo nie tylko mówimy, papież jest taki, ale papież jest pewną ikoną, tak jak święci, czyli daje nam przykład, chociażby słuchania siebie nawzajem. Więc kwestia słuchania jest tak ważna, tym bardziej, że, jak to kiedyś Mądrzyk powiedział, człowiek ma dwoje uszu, a jedne usta. Więc dwa razy więcej dobrze, jak słucha, to jest takie naturalne.
A z tym słuchaniem od razu mi się skojarzyło, że ten list na Wielki Post, który papież skierował do wszystkich osób wierzących, no tam mocno też dowartościowuje to słuchanie. Nie? Słuchanie Słowa Bożego, też wsłuchiwanie się każdego dnia. Ma ksiądz jakiś przepis na to, jak to robić? Jak słuchać każdego dnia tych natchnień Bożych? Jak słuchać i czytać Pismo Święte? Właśnie po to, żebyśmy mieli siłę do realizowania naszych codziennych zadań.
I idąc dalej, on powiedział w tym liście, słuchać jak Bóg. To jest w ogóle mocne. Wydaje się, że też mówiąc bardzo praktycznie, to co się sprawdza, to jest to, że jeśli my słuchamy Słowa Bożego, to ktoś myśli, ja otworzę Pismo Święte w tym miejscu, w tamtym miejscu, gdzie ja to znajdę. Kiedyś moja mama otrzymała telefon, dzwoni koleżanka. Wandzia znalazłam. Mówię, co znalazłaś? Wandzia znalazłam, ale co znalazłaś? Wandzia znalazłam, ale co znalazłaś? Znalazłam miejsce, gdzie schować pieniądze. Tak? Tak. Gdzie? Do Biblii, bo tam nikt nie zagląda. I to jest coś, co nam otwiera głowę, że jak to możliwe? Że my chrześcijanie, gdzie ta Biblia? Gdzie jest w naszym życiu Biblia? I dlatego ważne jest tak coś bardzo praktycznego, żeby na przykład, to się sprawdza nie tylko w Polsce, ale i w ogóle na świecie, mieć taką malutką, są takie książeczki, na przykład, nie będę teraz mówił o jednej, czy drugiej, czy trzeciej, żeby nie, jednej firmy tylko nie reklamować, ale są takie książeczki z czytaniami na każdy dzień. I można mieć je w torebce, pod ręką, można mieć na biurku, ze sobą i tam są czytania na każdy dzień. Albo są aplikacje w komórce. Można ściągnąć gratis i mieć aplikację w komórce czy strony internetowej. Tam zobaczyć, jakie są czytania. Nawet samą Ewangelię. Żeby przeczytać, co Pan Bóg do mnie mówi na dzisiejszy dzień. Nie, że tam otwieram, dajmy to dobrze też Pismo Święte czytać w ciągu, to znaczy księga po księdze, zacząć od Nowego Testamentu, czy w ogóle Nowy Testament, czy Ewangelię, czy listy Pawłowe, inne, ale szczególne jest to, że Kościół czyta na całym świecie te same czytania. Nawet żeby się skupić na Ewangelii. Co Pan Jezus, i to nawet na jednym słowie w Ewangelii. Nawet nie na całej Ewangelii. Co Pan Bóg mówi do mnie w tym czasie. Pamiętam, kiedyś spotkałem kardynała Martiniego w Jerozolimie. Spotkałem się z nim spotkać, bo to taki mistrz, można powiedzieć, nie? Pisma Świętego. Zadał mu pytanie. Co by powiedział takiemu młodemu studentowi Pisma Świętego? Powiedział tak. Kiedy otwieramy Pismo Święte, kiedy czytamy, to nigdy nie myśl, że ty to znasz. Że ty już to znasz, to już wszystko to widziałeś i tak dalej. Nie. Tylko pomyśl, co tobie dzisiaj, w tym konkretnym dniu mówi Pan Bóg. To słowo, co mówi do ciebie, jakieś jedno słowo. Co się okazało? Że przeczytałem potem w internecie, że on podobne pytanie zadał 60 lat wcześniej swojemu profesorowi. I taką odpowiedź otrzymał. Więc on tym żył. I dlatego był takim biblistą, takim człowiekiem. Bo słuchał tego, co Pan Bóg mówi danego dnia do Kościoła. I dlatego takim konkretnym rozwiązaniem jest to, żeby posłuchać, co Pan Bóg mówi do Kościoła, do mnie, właśnie w ten dzień. Ale to samo mówi do wszystkich nas, katolików, na całym świecie. I dlatego takim bardzo praktycznym rozwiązaniem jest skupienie się na czytaniu danego dnia, chociażby Ewangelii.
Ale to rekomenduje ksiądz, żeby to było w ciągu dnia, żeby było z samego rana przy kawce, czy żeby było wieczorem? Który moment dnia byłby na to najlepszy?
Najlepszy jest dzień wcześniej. Dlatego, że wtedy jesteśmy w domu, mamy chwilę czasu i ksiądz kardynał Krajewski mówił, że kardynał Descour prosił go, żeby przyjeżdżał do niego wieczorem poprzedniego dnia i czytał mu Ewangelię. I on przyjeżdżał przez lata wieczorem do kardynała i czytał mu Ewangelię wieczorem na następny dzień. Ponieważ, mówił kardynał, człowiek już śpi z tą Ewangelią, już głowa pracuje, już umysł pracuje, już człowiek żyje tym słowem. I dlatego ważne jest, żeby nie czekać następnego dnia, bo to w biegu, to potem mamy rano, wstanie, to wszystko, cały czas coś się dzieje. Człowiek już będzie, jak już wstanie, tym żył. To jest mądrość taka z tradycji biblijnej, że szabat zaczyna się dnia poprzedniego. Czyli tak samo tutaj. Ten dzień nasz zaczyna się dnia poprzedniego. Po zmroku już się zaczyna następny dzień. Więc już zaczynamy ze Słowem Bożym ten następny dzień. Zresztą w Kościele jest tak samo. Wigilia. Wigilia już jest częścią świętowania. Wigilia paschalna, Wigilia Bożego Narodzenia. To już część świętowania. Najlepiej mam chwilę czasu wieczorem, po kolacji, czy jak mam chwilę czasu, otworzyć na moment dosłownie aplikację, książeczkę, jaka jest Ewangelia na jutro. To jest do mnie słowo, które już jest dzisiaj do mnie. I ono będzie mi towarzyszyło.
Ale to jest tak, że jeżeli ja nie mam żadnej wiedzy biblijnej, to to słowo, co ona tak sobie mam je przeczytać, zasnąć, odstawić na półkę, czy mogę gdzieś doszukiwać na przykład następnego dnia, szukać, co Kościół nam daje, jakiegoś komentarza, czy wystarczy, że się skupię sama na tej Ewangelii, którą sobie przeczytam?
Kiedyś jeden ojciec pustyni mówi tak, taki młodszy, poszedł do starszego i mówi tak: Abba, ojcze, czytam to Pismo Święte, ale ja wszystkiego nie rozumiem. Na co mu starszy odpowiedział: wiesz, jakbyś tylko robił to, co rozumiesz, to wystarczy. Tak samo tutaj. Czasami jest taka pułapka. Ktoś myśli: Ania, nie studiowałem Pisma Świętego, to ja nie wiem, czy będę dobrze rozumiał. Jest to czytane w Kościele Słowo Boże. Są komentarze. Na przykład właśnie w tych różnych książeczkach, które mamy na dany miesiąc, są komentarze, które nam pomagają. W internecie też są komentarze. Na przykład możemy w różnych, chociażby nawet tych aplikacjach, chociażby powiedzieć o tym, nie? Ja mi się wydaje, może jednak powiem jedno, chociaż to jest takie bardzo znane, jedno z najbardziej znanych aplikacji, nie nawet aplikacji, tylko jest strona internetowa, niezbędnik.niedziela.pl. Ja osobiście z tego korzystam, mogę się tym podzielić. I tam są komentarze. Skoro pani pyta o komentarze, tam są komentarze. Można komentarz przeczytać, ale nawet jeśli nie ma komentarza, to Ewangelia jest tak prosta, że można samemu patrzeć, co Pan Bóg mówi przez tą Ewangelię. Bo Ewangelia to jest jeden z najbardziej fantastycznych, a jednocześnie najprostszych tekstów Pisma Świętego. I dlatego można się zastanowić jakimś jednym słowem z Ewangelii, nawet jednym słowem. I to, co ojcowie pustyni często robili, mówili nie tylko ojcowie pustyni, i do czego też kardynał Martini zachęcał, to właśnie takie jest przeżuwanie słowa. Przeżuwanie. Czyli wracanie nawet do jednego słowa, ponieważ jaka jest to wartość, że to nie jest jakiekolwiek słowo, tylko jest to słowo z Biblii. Jest to słowo, które jest zawarte w Biblii. I dlatego na tym polega różnica między tym słowem, a każdym innym słowem.
A czy ja wtedy, przeżuwając to słowo z Biblii, mogę mieć nadzieję, że Bóg przez nie dla mnie zadziała? Nawet jeżeli to jest jedno proste słowo?
Dokładnie tak. Dlatego, że właśnie ja podchodzę z wiarą i pytam, co Pan Bóg mi mówi. I łaska Pana Boga działa, jest to modlitwa. Jest to modlitwa. Kiedyś słyszałem takie mocne stwierdzenie, że świat dzieli się na dwie części. Na tych, którzy się modlą, i na tych, pewnie już wszyscy wiedzą, jaka odpowiedź, na tych, którzy się nie modlą. Dwie części tylko. I chodzi o to, że to jest bardzo mocne, chyba to Pascal powiedział, albo ktoś inny, to jest bardzo mocne stwierdzenie, ale ono bardzo wiele nam mówi. I ci, którzy się modlą, to są ci, którzy wierzą nie tylko w istnienie Pana Boga, ale wierzą Bogu. I dlatego jesteśmy szczęściarzami jako ludzie wierzący. Nie każdy ma tę łaskę. Modlimy się o łaskę wiary też dla innych, a jednocześnie mamy tą świadomość, że to jest po prostu niesamowity dar, który mamy. I dlatego on nam pomaga w życiu. Mamy łatwiej w życiu. Bo mamy tą właśnie, mamy nadzieję, mamy wiarę, miłość, wiemy, w którym kierunku idziemy. Nawet jak upadamy. Po to jest sakrament spowiedzi. Pan Bóg nam przebacza grzechy. Kiedyś jechałem na rekolekcję i mówię do księdza jednego, tak mówię: słuchaj, tak w biegu, muszę teraz lecieć, powiedz jednym zdaniem o spowiedzi. Coś powiedział, jedno zdanie. Bo wiadomo, że tak jak z zaskoczenia, to człowiek powie to, co jest najcenniejsze. Mówi: spowiedź to nie jest coś, spowiedź to jest ktoś. I Pan Bóg odpuszcza nam grzechy w sakramencie spowiedzi. Mamy tę łaskę, że możemy pójść do sakramentu pojednania. I to nie tylko przy okazji Wielkiego Postu. Mój tata mówi: słuchaj Paweł, powiedział to zaraz po prymicji, dzień następnego dnia. Słuchaj Paweł, jesteś księdzem, ale pamiętaj, do spowiedzi i do fryzjera chodzi się co miesiąc. I to są te właśnie te dary.
wprowadził ksiądz piękne rozróżnienie. Wierzyć w Boga i wierzyć w Bogu. Czym się to różni w praktyce?
Nawet w Piśmie Świętym, w języku greckim, jest to rozróżnienie, ponieważ inna jest konstrukcja, kiedy mówimy o wierze w istnienie Boga, i to mówi też Pismo Święte, i złe duchy wierzą i drżą, a co innego jest wierzyć Bogu, czyli zawierzyć. I to jest to, co mówiła siostra Faustyna Kowalska. Zawierzyć Bogu. I to, słuchajcie, kochani, to jest nie, też, panie doktor, to jest niesamowite, że na całym świecie jest znane orędzie Bożego Miłosierdzia. Wszędzie jest obraz Bożego Miłosierdzia. W krajach afrykańskich, w Azji, w Stanach Zjednoczonych, nawet na tekturze. A to wszystko wyszło i zaczęło się w Polsce. Przecież ta siostra Faustyna Kowalska poszła do parafii świętego Jakuba na Ochocie, spotkała proboszcza. Proboszcz ją skierował do sióstr miłosierdzia, bo nie wiedziała, gdzie pójść. Z siostry miłosierdzia generalna powiedziała, wyszła akurat i otwarła jej drzwi, powiedziała, jak cię pan domu przyjmuje, to przyjdź, to cię też przyjmuje, więc zapytaj pana domu, poszła do kaplicy, wróciła, siostra Faustyna powiedziała, że tak, pan dom powiedział mi, że mnie przyjmuje. Potem był taki zwyczaj, żeby zrobić na posag, jak się wchodziło też do zakonu, to więc pracowała w rodzinie żydowskiej w Ostrówku i przez rok pracowała, żeby mieć posag. Wstąpiła do zgromadzenia, objawienia koronki, obrazu w Płocku, w ogóle w Płocku objawienia pierwsze też, które miała siostra Faustyna, w Wilnie, w Krakowie, w Warszawie. To jest niesamowite. My żyjemy w tym środowisku. I to pokazuje też właśnie, że to siostra Faustyna to jest oczywiście kwestia Bożego Miłosierdzia, ale to też to, co pani redaktor powiedziała, to jest kwestia zawierzenia Panu Bogu.
Ale to w praktyce, jak ja mam to zrobić?
A w praktyce, to właśnie w praktyce to jest pytanie się, jak mam jakoś podjąć decyzję. Co Jezus zrobiłby na moim miejscu? Na tyle, na ile ja czytam Pismo Święte, na tyle, na ile Go znam. Na przykład Pan Jezus co powiedział apostołom? Jak chcieli, prawda, być apostołami, czy byli zainteresowani, chodźcie za mną. To jest bycie z Jezusem. I na zasadzie tej przyjaźni, potem ja widzę, jak mój przyjaciel reaguje, to co bym zrobił na jego miejscu. Jedno z najmocniejszych zdań Pisma Świętego, które w życiu słyszałem, to było zdanie, które zaraz po Piśmie Świętym, pierwsze zdanie, najmocniejsze, które słyszałem, znaczy przeczytałem je, to było takie, jak dziecko jedno zostało poproszone, w ogóle dzieci pani na katechezie poprosiła, żeby pisały pytania do Pana Jezusa. No i jedno dziecko napisało tak, Panie Jezu, a nasz ksiądz to, wy jesteście przyjaciółmi, czy znacie się tylko z pracy? To jest ten geniusz dzieci. Nikt na to nie wpadł. Ale to jest to, czy my jesteśmy przyjaciółmi, czy znamy się tylko z widzenia, a jedno drugie nic nie wie. W niedzielę na przykład, nie? I w ogóle, bo to kwestia tej relacji jest. Dlatego tutaj, tylko każdy z nas ma odpowiedź na to, sam wie jak jest. Tak jak kiedyś ktoś powiedział, nawet nie wiem, czy to jest Matka Teresa, albo jej przypisywany, mówi, jak dzień się nie modlę, no to Pan Bóg to czuje. Jak dwa dni się nie modlę, no to ja to czuję. A jak trzy dni się nie modlę, to wokół mnie już to czują. Więc to chodzi o tą relację, taką autentyczną, naturalną. Nie chodzi o jakieś wielkie słowa i tak dalej. Pan Bóg jest, nawet Eucharystia, w bardzo prosty sposób przychodzi pod postacią chleba, jest obecny na Świętym Sakramencie. I On też nas tego uczy, takiej prostoty, a jednocześnie bycie normalnym w tej rzeczywistości, w której jesteśmy. I dlatego praktycznie w różnych sytuacjach życiowych nie wiem, co zrobić. Jest to. Nie chodzi o to, żeby pójść na skróty. Co na moim miejscu zrobiłby Jezus? I dlatego możemy oczywiście pozapytać bliskich, znajomych, przyjaciół, skonsultować się, tak jak papież też zachęca. Chodzi o takie słuchanie się wzajemne i też innych, nie? Ale przede wszystkim ostatnie słowo należy, jeśli jestem chrześcijaninem, do Jezusa. Co On by zrobił na moim miejscu?
No właśnie, a czy papież Leon idzie taką drogą, no kogoś, kto urealnia i jest taki mocno zakotwiczony w rzeczywistości? Zgodzi się ksiądz z taką opinią, że on jest takim papieżem z środka trochę?
Właśnie ja bym nie kwalifikował papieża ani środka, ani takiego i tak dalej, bo dlatego, że papież jest człowiekiem, który słucha i który swoją drogą ma poczucie humoru, jak to Amerykanie między innymi, ale nie tylko Amerykanie, ale jest tym, który właśnie, żeby zrozumieć, to ja muszę kogoś zacytować. Biskup Antoni Dydycz kiedyś mówił kazanie. Ja mówię księdzu biskupowi po tym kazaniu: księże biskupie, dziękuję bardzo za to kazanie, tam to, to i to. A biskup Antoni mówi tak: a widzisz, jak kogoś zacytuję, to coś i mądrego powiem. Więc ja chciałbym zacytować jedną z sióstr zakonnych w Rzymie, która powiedziała tak: żeby zrozumieć papieża Leona, to trzeba wiedzieć jedną rzecz. On nie jest zakonnikiem. W tym znaczeniu, on nie jest tylko zakonnikiem. Bo często jest tak, że się uważa, że no papież augustianin, prawda? Zakonnik, no to duchowość i tak dalej. Nie. On jest mnichem. Czyli to jest stan taki życia, który szczególnie wielki akcent kładzie na życie Słowem Bożym, medytację, na kontemplację, a z tego wynika działanie. On jest mnichem. Tak jak benedyktyni, ora et labora, módl się i pracuj. Ale to bycie mnichem to właśnie nie znaczy, że jest oddzielony od świata, tylko że to, co on robi, jest głęboko zakorzenione w tym, co on rozważa. I przykładem jest Augustyn, którego często cytuję, bo Augustyn rozważa Słowo Boże. Tam są jego komentarze do Słowa Bożego, są niesamowite. I dlatego, żeby zrozumieć papieża Leona, trzeba wiedzieć, że, cytując tę siostrę zakonną, on jest mnichem. I z tego rozważania Słowa Bożego, z medytacji, potem wynikają jego konkretne decyzje.
No jak tak ksiądz wspomniał o tych żartach, to jest jakaś sytuacja, która od razu księdzu przyszła do głowy?
Tak. Na przykład papież spóźnił się raz na spotkanie, czasami tak się zdarza, no bo wiadomo, że są to różne spotkania i czasami jest wcześniej, później. I raz wita tych, którzy są i mówi tak: wiecie co, chciałbym tu zacytować papieża Franciszka, który powiedział, że na ziemi to ja jestem wikariuszem Chrystusa, ale nie mam żadnej władzy nad swoim własnym kalendarzem.
Macie często okazję do spotykania się?
Są takie okazje. Na przykład ostatnio byli dyrektorzy stacji radiowych regionalnych z Polski, więc była okazja spotkać się z papieżem Leonem chwilę. Wcześniej, kiedy był w Domu Świętej Marty, było takie spotkanie. Przy okazji audiencji, przy okazji, nawet jak jest na przykład w Castel Gandolfo, to teraz uwaga, bardzo ważna informacja. Jeśli ktoś jest w Rzymie we wtorek wieczorem i chciałby z bliska zobaczyć papieża, to tylko informuję, że po godzinie 20 najczęściej, może być wcześniej, lepiej być po 19 albo po 18, przed rezydencją papieża w Castel Gandolfo gromadzą się ludzie z Castel Gandolfo lub goście i papież wychodzi i pozdrawia gości. I tu wstawiam kropkę. A państwo wiedzą, co z tym zrobić.
Piękna rada. Łapiemy, notujemy. Jeżeli ktoś z państwa ma takie doświadczenie już w ogóle przy okazji jakichś innych uroczystości, spotkania czy z papieżem Leonem, czy z papieżem Franciszkiem, może z Janem Pawłem II, czy Benedyktem XVI, to proszę zostawcie, podzielcie się tym doświadczeniem w komentarzu. To na pewno musiało być piękne, dobre spotkanie. No właśnie. A jak się żyje księdzu pracując i mieszkając w Watykanie?
To jest ta świadomość, że pracuje się blisko następcy świętego Piotra. Dlatego to nadaje sens pracy. Druga sprawa, że Vatican News dociera do bardzo wielu osób na całym świecie. W sumie przekazujemy informacje w 57 językach. Ludzie, którzy pracują w tym budynku, gdzie jest Radio Watykańskie, Vatican News i L'Osservatore Romano, to są ludzie z 69 narodowości. W ogóle media watykańskie dzielą się na dwie części, to znaczy główne języki i pozostałe języki. W październiku minionego roku język polski dołączył do grona głównych języków i mówi się teraz o C7, centralne języki, 7, więc chodzi o to, że jest ta radość tego, że przekazujemy dobrą nowinę, przekazujemy orędzie papieża, który na bieżąco komentuje to, co jest, to, co się dzieje. I to jest tym motywem radości. To daje właśnie siłę do pracy. Też dla całego zespołu praktycznie. I to sekcji polskiej i w ogóle wszystkich, którzy pracują w mediach watykańskich. Mamy tę wielką radość, żeby przekazywać dalej słowo papieża. Żeby tłumaczyć słowa papieża. I to jest właśnie fascynujące, że tak blisko pracuje się i rzeczywiście jesteśmy takimi, można powiedzieć, przekazujemy dalej informacje ze stolicy apostolskiej, od następcy Chrystusa na ziemi. I to właśnie daje radość.
A czy tym zajmują się tylko księża?
W mediach watykańskich na 500 ponad osób jest zaledwie kilku księży.
Ale dysproporcja.
Tak, tak. Na ponad 500 osób w dykasterii do spraw komunikacji jest tylko kilku księży. Jest prefekt, który jest świeckim. Wszyscy dyrektorzy są świeckimi. Jest chyba tylko dwóch czy trzech szefów sekcji, którzy są duchownymi. Z tych siedmiu głównych języków tylko jestem ja jeden jako ksiądz. Więc chodzi o to, że jako ludzie ochrzczeni wszyscy jesteśmy wezwani do misji. Wszyscy jesteśmy wezwani do tego głoszenia Ewangelii i do służby Ojcu Świętemu i Kościołowi. I dlatego de facto jest tak, że są oczywiście w Watykanie w różnych dykasteriach jest to różna proporcja, ale w dykasterii do spraw komunikacji to można powiedzieć, że jest kilku księży, kilka sióstr zakonnych, ale są głównie osoby świeckie.
Ale to nie są zmiany przecież związane z pojawieniem się papieża Leona. Tak już działa się od kilku lat.
I papież Franciszek zrobił reformę mediów watykańskich, kiedy połączył te media. Ale zazwyczaj było tam bardzo wiele osób świeckich. Wcześniej było tak, że radio watykańskie było powierzone ojcom jezuitom. Więc było bardzo wielu ojców jezuitów, czy to księży, czy kleryków, którzy posługiwali w Radiu Watykańskim. Od czasów połączenia w jedną dykasterię przez papieża Franciszka i Radia Watykańskiego, i L'Osservatore Romano, i powstaniu portalu Vatican News, i wydawnictwo watykańskiego razem, to wtedy to się zmieniło i teraz jest tak, że prefektem naszym jest osoba świecka.
No, piękna dysproporcja, podoba mi się.
Tak, także zapraszamy i też to jest właśnie to, do współpracy też. Zapraszamy na Vatican News i zapraszamy do tego, żeby prawda dzielić się tym, bo to jest nasza wspólna sprawa, bo to jest to, że my nie jesteśmy jako Vatican News konkurencją dla nikogo. My przekazujemy informacje, mamy w cudzysłowie i dosłownie de facto licencję na papieża, na głos papieża, na zdjęcia, na wszystko, są inne zdjęcia też już robią, ale z pierwszej ręki informacje są tutaj, dlatego Ojciec Święty właśnie jest też zachęca do tego, żeby taki był nawet widget, czyli takie okienko, więcej informacji jest na stronie Vatican News, mogło być również na stronach, czy to parafialnych, diecezjalnych, na stronach różnych organizacji katolickich czy mediów, po to, żeby być w łączności i mieć informacje ze źródła, ponieważ Vatican News to jest źródło, jeśli chodzi o papieża.
A to piękny przykład, bo w sumie aż się rodzi takie pytanie i ktoś mógłby o to złośliwie zapytać, czy w takim razie media mogą pozytywnie wpływać na mój rozwój duchowy?
Oczywiście, dlatego że nawet jeden z biskupów powiedział i jesteśmy tutaj w studiu Przemiany, które jest niedaleko miejsca, gdzie pracował ksiądz Kłopotowski, który, cytując biskupa niemieckiego, mówił, że święty Paweł, gdyby żył w naszych czasach, to byłby dziennikarzem.
Instagramerem, influencerem.
Tak jest, tak samo tutaj, tak. Byłby influencerem, tak samo, tak. Bo to jest to, że media to jest sposób dotarcia do osób, do bardzo wielu osób. Czego przykładem chociażby jest ten program.
No tak, ale z drugiej strony. Czy ja mogę tak zatroszczyć się o swoją wiarę, że korzystanie z różnego rodzaju mediów, z prasy, z radia, no wiadomo, z internetu, będzie mi służyć, a nie będzie mi przeszkodą?
Dlatego od wirtualu do sakramentalu. To jest to, że to jest dla mnie pomoc. Na przykład jadę, słucham, prawda, audycji, podcastów, czy oglądam wideo, ale one mnie prowadzą do spotkania z Jezusem, z przyjacielem. I to jest to, że możemy, tak jak jest na przykład ogień można użyć, albo może być przeciwko człowiekowi, tak samo jak nóż, inne sytuacje. Więc chodzi o to, że to wszystko jest, żeby się tym dobrze posłużyć. Że to może służyć, ale decyzja od nas zależy. I dlatego tak jest ważna rola mediów w Kościele, że to jest dykasteria właśnie do spraw mediów, ale nie tylko. Że w ogóle media to jest sposób dotarcia do ludzi. Ewangelizacja. Tak jak kiedyś Ewangelia została napisana i to Jezus chciał i co więcej. Po grecku, nie po hebrajsku, nie po aramejsku, ale w języku, w którym się wtedy mówiło, tak jak teraz byśmy powiedzieli po angielsku. I to jest bardzo prosty język grecki Ewangelii, ale taka była opatrznościowa wola Pana Boga. Więc to było już pierwsze medium dotarcia i to nam zostało. I dlatego media to jest właśnie miejsce, w którym może być działanie Ducha Świętego. Dlatego, że one nas inspirują. One wpływają na naszą duszę. To nie jest coś zewnętrznego. To, że ktoś ma komórkę, patrzy teraz, oczywiście nawet bardziej przez komórki ludzie wchodzą na strony rentowe, nawet nie przez komputer, że gdzieś scrollują, patrzą, to może nas inspirować. I dlatego tak ważne są media, które dzielą się dobrem. i doprowadzą do przemiany.
No właśnie, bo to nie chodzi o ten środek, tylko o cel, w jakim my wykorzystamy ten telefon. No i dla kogoś mogę być na przykład zgorszeniem, jak sobie podczas adoracji w kościele, no tak, włączę telefon, ale ja tam nie sprawdzam kalendarza ani mediów społecznościowych, tylko sobie na przykład zobaczę czytania z dnia.
Dokładnie, dlatego to, że ktoś sobie pomyśli tak czy inaczej, to jest jego sprawa. Ale żeby nam to nie przeszkadzało w tym, żeby zobaczyć właśnie czytania z dnia podczas adoracji.
Korzysta ksiądz z takich udogodnień w swojej pracy?
Oczywiście.
AI?
Cały czas. Mamy, oczywiście, że tak, tak, tak. Tylko, że oczywiście mamy pewne takie, to się nazywa linea guida, czyli wskazania, w jaki sposób korzystać chociażby z AI. Ponieważ są rzeczy, których można, do czego można korzystać, jak na przykład tłumaczenie tekstów. No więc jak mamy 57 języków, to jest niemożliwe, żebyśmy
tak, ksiądz jest poliglotą, to księdzu to pójdzie łatwo.
Tak, to jest rzeczywiście wielka pomoc, że jest się poliglotą, ale chodzi o to, że to bardzo, kiedy mamy na przykład w krótkim czasie przygotować tekst czy tłumaczenie, żeby nawet sprawdzić, to pierwsze, taka można być taki pierwszy wychodzi z tłumaczenia, może być na przykład ze sztucznej inteligencji, ale i tak trzeba sprawdzić. Wszystko dokładnie, tym bardziej, że ma się do czynienia też z bardzo ważnymi dokumentami, czy tekstami, czy artykułami. I dlatego ważne jest sprawdzenie, to zawsze. Chodzi o to, żeby nie być też niewolnikiem AI. A jeszcze jest jedna rzecz. Papież zachęcał księży, żeby nie korzystali z AI przy homiliach. Dlaczego? Ponieważ żeby rozwijali się umysłowo, żeby sami się rozwijali przy okazji tworzenia homilii, przygotowania homilii, a nie tylko, że AI będzie się rozwijało.
No tak, no bo był taki moment, że w momencie, kiedy te wszystkie różne formy wsparcia takiego są dostępne dla wszystkich użytkowników, no to wierni czasami mogli wysłyszeć, tak, że to jest ten język, którym mówi jedno, drugie czy trzecie właśnie narzędzie sztucznej inteligencji. To jest też ciekawe, że papież na to szybko zareagował.
Tak, w ogóle Watykan od samego początku, taki ojciec Benanti jest, który był konsultorem rządu włoskiego w Unii Europejskiej, on też, prawda, był od samego początku obecny w tych sprawach dotyczących AI i dlatego to jest takie bardzo istotne, że Kościół od razu reaguje na to. Jest na bieżąco, jest mnóstwo wypowiedzi papieża na temat sztucznej inteligencji, bo to jest, papież właśnie mówi, że to jest z jednej strony pomoc, a z drugiej strony, żeby tego widzieć, jak się używa, jak używać. I żeby też być ostrożnym, że nie wszystko na ura, ale być ostrożnym, że ludzka inteligencja jest numer jeden, a potem sztuczna, żeby używać tego, a nie być de facto zależnym od sztucznej inteligencji.
A to zostańmy przy tym temacie na chwilkę. Zróbmy krok w stronę tych zagrożeń innych duchowych, jakie są. Papież Leon jakoś zauważa takie współczesne zagrożenia duchowe, na które mocno wskazuje?
Można powiedzieć, że przy okazji chociażby ostatnio powtarza bardzo mocno, że są wojny, są konflikty, ale mówi, że to, co szczególnie jest niebezpieczne, czy na co teraz szczególnie zwraca uwagę, to jest hejt, to jest nienawiść jeden wobec drugiego, to jest brak takiej życzliwości. Papież na to szczególnie zwraca uwagę, że to nie jest tylko, że tam gdzieś jest wojna i nas to nie dotyczy, ale jest wzrost nienawiści wobec drugiego człowieka. I papież to bardzo, bardzo mocno podkreśla jako ogromne zagrożenie.
Takie też napięcie społeczne, które jest wyczuwalne, no nie tylko w Polsce.
Tak, tak, więc Ojciec Święty bardzo na to zwraca uwagę. A tym bardziej, że to jest cenne, że papież spotyka ludzi z różnych stron świata, jak są na przykład audiencje, to papież tam od rana, od 8:30 już ma audiencję do wieczora, potem ma różne rzeczy, przychodzą do niego, no rzeczy z całego świata praktycznie na biurko. I on spotykając wiele osób, widzi też, jest na bieżąco z tym, co się dzieje. I to ciekawe, że on zarówno podczas modlitwy Anioł Pański ostatnio, jak i podczas spotkania w Castel Gandolfo powiedział właśnie, że to, co jest takim wielkim zagrożeniem, to jest wzrost nienawiści jeden do drugiego. I to jest takie bardzo, bardzo mocne, że Ojciec Święty to zanotował, ale też na to bardzo wskazuje i to bardzo podkreśla. Nie? Więc nie chodzi o jakieś wielkie rzeczy gdzieś tam, tylko coś, co może dziać się bardzo blisko, w domu, wśród bliskich.
A nie ma takiego zagrożenia, że środowisko papieża maluje trawę na zielono?
Nie ma, dlatego że to jest pierwszy papież, który używa komórki. On sam ma dostęp do informacji. Nawet kiedyś jakieś zdjęcie było, że akurat papież miał otwarty Vatican News. Ale tak samo mają otwarte, mogą być otwarte inne portale. On sam patrzy, co się dzieje na świecie. Spotyka ludzi i ma sam, niezależnie, dostęp do tych portali, do tych informacji, które chce w danym momencie mieć.
Znaczy nie ma takiego ryzyka, że informacje będą niektóre filtrowane albo ze względu na jego dobrostan psychiczny i duchowy pewnych informacji się mu oszczędzi.
Nie ma teraz takiej możliwości nawet. Dlatego, że on po prostu ma dostęp do wszystkich informacji, które chce. Przez internet. On jest zwyczajnym odbiorcą internetu. Jak kiedyś był, pisał na Facebooku, na X-ie. Tak samo i teraz. To jest, bo to jest papież, dla którego internet jest naturalnym narzędziem pracy.
A nie zagrożeniem.
No, on to traktuje jako narzędzie pracy. I dlatego on ma dostęp do tych informacji, których chce. Wystarczy, że wejdzie na główne portale informacyjne, ma wszystkie informacje. I wie, o czym piszą. Ponadto jest taka sprawa, że właśnie on sam decyduje, jakie portale odwiedza, co patrzy, na jakie informacje ma, skąd, w jakich językach. Tym bardziej, że on jest biegły przynajmniej w czterech językach, których mówi. Zna jeszcze inne języki. Ale przecież mówi oczywiście jako native po angielsku, po włosku, po hiszpańsku, po francusku. Do tej pory mówił. W tych czterech językach. I dlatego to jest takie bardzo istotne, że on może mieć informacje z różnych źródeł i też w różnych językach. Dlatego nie ma takiej możliwości. To jest pierwszy papież, który sam obsługuje smartfona.
Ale w kaplicy też korzysta z telefonu i ma tam aplikację z Pismem Świętym, czy jednak korzysta analogowo w formie drukowanej? Ma ksiądz taką wiedzę?
Nie mam takiej wiedzy.
No to może jakoś do tej informacji uda nam się inną drogą dotrzeć.
W każdym razie tylko dodam, że papież na spotkaniu z księżmi rzymskimi powiedział, no teraz macie tak, że to tam się używa, mówi brewiarz z komórki, bo sam to powiedział. Że, ale nie tak, że pochwalał to, czy nie pochwalał, by tak neutralnie powiedział to w tym momencie, tylko wiedział, że no, ludzie, bardzo wiele osób korzysta z komórki. Wiadomo, że brewiarz to jest tekst, który mamy, prawda, wydrukowany i tak dalej. No, to jest kopia tego, jest inny nośnik praktycznie, nie? W każdym razie papież się nie wypowiadał tak, czy nie i tak dalej, ale stwierdził fakt, że wiele osób korzysta z brewiarza z komórki, ale nie mówi, że to jest złe, nie mówi, że to jest dobre, nie mówi, tylko po prostu stwierdził fakt.
A ta sytuacja to takie, no właśnie pokazuje, jest takim łącznikiem też tego, co ksiądz kiedyś powiedział papieżu, że no ma intelekt i głowę i myśli jak Amerykanin, no ale ma serce misjonarza. Jak to połączyć?
Więc papież, jak z tego, co znany jest w Peru, to jest papież od Excela.
Tak o nim mówiono?
Tak. Dlatego, że kiedy na przykład przychodziły różne darowizny, no to przekazywał i mówi, proszę się rozliczyć w Excelu. Jedna rzecz. Druga, serce misjonarza, on jak mówi po hiszpańsku, to od razu on się uśmiecha. Po prostu to jest taki bezwiedny ruch. No też pokazuje jego, jakie właśnie ma serce tego, że jako młody zaczął misjonarz, jakby zaraz po poświęceniach praktycznie, no to on już był misjonarzem, nie? I to jeszcze takie w Piura, to jest taki bardzo biedny region w Peru, więc on jest po prostu misjonarzem. No i oczywiście jeździł konno do tych różnych miejsc odległych od swojej diecezji, gdzie inaczej nie dało dotrzeć. Także to jest coś niesamowitego. Że mamy papieża, który jest misjonarzem.
No, a z drugiej strony takim bardzo nowoczesnym misjonarzem, no bo nie ucieka od rozwoju takiego technicznego.
I tak, jako Amerykanin wie, że to jest coś, z czego można korzystać. No bo on jednak cały czas wzrastał do 20 kilku lat w środowisku amerykańskim, w Stanach Zjednoczonych. Więc swoją drogą w Chicago został kiedyś zapytany, czy zna język polski, bo tak wielu Polaków.
Zna.
Więc papież powiedział, że
jeszcze nie.
Znaczy nie powiedział, że zna język polski, ale przypuszczam, że tak jak Jan Paweł II może czytać na przykład w języku polskim, zresztą już na Wielkanoc pozdrowił Polaków w języku polskim. A swoją drogą, co do Polaków i obecnych w Watykanie, to jest tak, że papież tylko dwa razy podczas audiencji zatrzymuje się, kiedy pozdrawia pielgrzymów. Raz, kiedy mówi pozdrawiam pielgrzymów języka hiszpańskiego i wie, że zaraz będą oklaski, brawa i tak dalej. A drugi raz, kiedy mówi pozdrawiam Polaków i zatrzymuje się, bo wie, że zaraz będą oklaski, bo bardzo wiele osób przyjeżdża do Rzymu.
No ciekawe, czy ten wątek polski jakoś się jeszcze jakby tutaj akurat przy okazji tego papiestwa rozszerzy, pojawi.
Mamy ostatnio na przykład decyzję Ojca Świętego, że siostra Sobolewska Stanisława, ona jest jedna z wizjonerek w Getrwałdzie. Ogłoszono jej heroiczność snu, więc to jest kolejny bardzo ważny krok na drodze do beatyfikacji. Wiadomo, że Ojciec Święty został zaproszony również do Getrzwałdu na rocznicę objawień. Zobaczymy, kiedy to będzie, bo kalendarz papieża jest napięty. Więc w każdym razie wiemy, że zaproszenie zostało do Ojca Świętego wystosowane.
No i miejmy nadzieję, że zostanie przyjęte, zaakceptowane i że papież odwiedzi Polskę.
Wcześniej czy później, czekamy na to.
A przechadzając się po Watykanie, po Rzymie, ksiądz ma takie poczucie, że tam czuć jakby tą żywą wiarę i nadzieję, o której rozmawialiśmy na samym początku. Czy można tam spotkać te znaki wiary, o których rozmawiamy?
Są dwie rzeczy. Pierwsze, jak widać pielgrzymów z całego świata, to niewątpliwie. Dlatego, że to jest po prostu, ludzie przyjeżdżają jak do grobu apostołów Piotra. Powiem coś jeszcze ważnego. Jeśli państwo wybierają się do Rzymu, jest możliwość nawiedzenia szczególnego miejsca, które nie jest reklamowane, o którym niewiele osób wie i może państwo po raz pierwszy to usłyszą. Nekropolia Bazyliki Świętego Piotra. Można wejść na stronę internetową Bazyliki Świętego Piotra i szukać nekropolii. I tam można wejść do części, która w ogóle nie jest powszechnie dostępna, ale została odkryta w latach 40. I tam małe grupy, po 10, po kilkanaście osób tylko mogą wejść. Musi być pewna temperatura zachowana i tylko od czasu do czasu mogą te grupy wejść. I tam można podejść do grobu Piotra. Co więcej, został odkryty grób nawet kości Piotra. I to jest, ja byłem z grupą, niesamowite przeżycie, kiedy daje ci przewodnik latarkę i mówi, proszę tam, możesz zaświecić i zobaczyć kości Piotra. Bo cała bazylika została właśnie, można powiedzieć, wybudowana właśnie na grobie Piotra. I to jest niesamowite przeżycie, więc zachęcam do tego. Dlatego pielgrzymi, którzy przybywają, to jest znak wiary. A Rzymianie też, bo są parafia, ale tak jak w każdym mieście. I papież Paweł VI mówi tak kiedyś do Rzymian. Mówi, Rzymianie, a czy wyście przyszli na jubileusz? Bo to jak to często jest. Rzymianie nie wiedzą, nie są na Forum Romanum, nie chodzą czasami do Koloseum, chyba że na Drogę Krzyżową, kiedy jest Wielki Piątek albo przy innych sytuacjach. Ale więc to Rzym jest takim miastem wielkiej różnorodności. Ale wokół Bazyliki Świętego Piotra, czy tych sanktuariów, czterech bazylik, to czuć tą wiarę i te języki z całego świata. Ludzie przyjmują po to, żeby się pomodlić po prostu.
A czy to badanie, o którym ksiądz wspomniał, nie było zlecone przez Benedykta XVI? Sprawdzenie wiarygodności grobu Świętego Piotra?
To jeszcze papież Paweł Pius XII, ponieważ Pius XII chciał wybudować grób dla Piusa XI, swojego poprzednika, i tam zaczęto badania i okazało się, natrafiono na coś takiego zaskakującego, więc papież zdecydował, że zrobiono badania archeologiczne, no i je zrobiono i wtedy od 1931 roku odkryto, tak powoli, kiedy je robiono, doszli do grobu Piotra, że było napisane na murze Petros Eni. Czyli tutaj, czyli w tym miejscu jest Piotr. I rzeczywiście groby z znakami chrześcijańskimi były wokół tego Piotra też, prawda? I takie specjalne płótno, też były wynięte te kości, takie płótno wyjątkowo takie, że tam tylko na najważniejszych osób, można powiedzieć, kości były w to winięte, więc od razu chrześcijanie od samego początku chcieli, żeby to było miejsce zaznaczone. Ponadto cesarz Konstantyn, który wydał edykt tolerancyjny dla chrześcijan w 313 roku i sam został chrześcijaninem, jego matka Helena pojechała też do Jerozolimy, według tradycji właśnie przywiozła krzyż z Jerozolimy, to on wybudował z kościół tą bazylikę Świętego Piotra w miejscu, gdzie według praw fizyki to ona nie mogłaby powstać. Dlatego, że tam był teren bardzo taki ruchomy, można powiedzieć, cmentarzysko, musiał nanieść ziemię na ten cmentarz. To w ogóle to było niesamowite, ale zrobił to i dlatego Bazylika Świętego Piotra jest na tym miejscu, bo tam jest grób Piotra. Inaczej nie byłoby sensu, żeby w tym miejscu. Można było znaleźć inne miejsce, wiele lepsze w Rzymie, żeby taką bazylikę wybudować. Ale od samego początku ważne było, żeby był grób Piotra. Podobnie zresztą w Ziemi Świętej, grób Jezusa. To jest jeden z najbardziej, chociaż tam były bożki pogańskie postawione w tym miejscu, ale to de facto potem było zaznaczenie też tego miejsca, jako miejsce święte, jako miejsce szczególne. Podobnie Bazylika Świętego Piotra jest w miejscu grobu Piotra. I dlatego ona jest właśnie w tym miejscu i dlatego ludzie przybywają do tego miejsca, i dlatego jest taki piękny kościół w tym miejscu, papież jest w tym miejscu, ponieważ chodzi o to, że jest następcą Świętego Piotra. Jest to przedłużenie tej misji.
No jak już tak rozmawiamy o tych miejscach, to jest takie miejsce, które dla księdza jest szczególnie ważne, piękne właśnie w Rzymie?
Grób Świętego Piotra grób świętego Pawła.
O, to wiadomo.
Tak. I jest jeszcze jedno miejsce, znaczy Santa Maria Maggiore, dlatego, że jest tam właśnie wizyta Matki Najświętszej, Bazylika Świętego Jana na Lateranie, Świętego Krzyża w Jerozolimie i jeszcze jest jedno najmniejsze sanktuarium prawdopodobnie na świecie, Matka Boża Przyczyna Naszej Radości. Przy Placu Weneckim jest to maluteńkie sanktuarium, to może 15 osób wejdzie do tej kaplicy i jest wizerunek Matki Najświętszej, gdzie modlił się między innymi święty Maksymilian Kolbe, bo niedaleko mieszkał. Modlili się jeszcze wiele innych osób. I to jest miejsce znane w Rzymie, ponieważ przed zagarnięciem Rzymu przez Napoleona to był taki, czy innym, jak było takie, że Matka Boża dawała taki znak, nawet mówią, że było poruszenie oczu Matki Najświętszej. Nie wiem, jak tam tak Rzymianie mówią, że coś się, jakby takie ostrzeżenie, że coś będzie się działo. W każdym razie, jak mam jakąś sprawę i proszę Matkę Najświętszą o pomoc, to często idę do tego sanktuarium. Matka Boża, Przyczyna Naszej Radości, inaczej nazywana Archetto, to jest taki łuk po włosku, Archetto. Więc to jest to miejsce i wiem, że też Polacy przychodzą tam. Tam jest codziennie o 19.00. czy 18.30, przepraszam, o 18.30 różaniec, a w sobotę o 19.00 msza święta. Różaniec i potem msza święta. Tak jest to w ciągu dnia zamknięte, więc nikt tam nie może wejść, ale jest to, tak nawet nigdy nie pomyślę, takie malutkie, na końcu korytarza takie sanktuarium, ale jest to niezwykłe sanktuarium, najmniejsze pewnie właśnie Matki Bożej, ale to Matka Boża jest właśnie przyczyną naszej radości.
No to kilka ciekawych takich patentów nam ksiądz tutaj zostawił. Jeżeli ktoś będzie mieć okazję pojawić się w Rzymie, to pewnie warto sprawdzić. A jeżeli nie mogę pojechać teraz do Rzymu, to jak mam zadbać też o taką swoją łączność z papieżem? Bo używa się często tego sformułowania, nie? Biskupi w łączności z papieżem, no ale świeccy też mogą być w łączności z papieżem. Jak?
Przede wszystkim, bo to nie jest tak, biskupi i księża to nawet nie jest 1% Kościoła.
A ile?
No nie wiem ile procent, ale na pewno to nawet nie jest wszyscy razem 1%. Jest 1 409 000 000 katolików. To wszyscy biskupi razem wzięci, księża, siostry zakony, to nie jest 1% nawet. Więc Kościół to ludzie, świeccy de facto, także księża oczywiście i nasi pasterze, którzy nam przewodzą w wierze. I tutaj jak być w łączności? Sprawa jest prosta. Słuchać papieża, to znaczy mieć informacje ze źródła. Dlatego to jest takie naturalne. Czytać, co mówią media papieża. Czytać, co jest w L'Osservatore Romano. Wychodzi miesięcznik, w języku polskim także. Czytać po prostu Vatican News, czy jest Radio Watykańskie. A na bieżąco Vatican News. Dlatego, że papież na przykład, powiem teraz trochę od podszewki, że papież na przykład, mamy wcześniej teksty papieża pod embargiem. Przygotowujemy depeszę, artykuł. W momencie, kiedy papież skończy, to może minie minuta, dwie, my już publikujemy to. Więc ktoś jest, nie ma bardziej bycia na bieżąco z nauczaniem papieża niż bycie na bieżąco przez Vatican News. Dlatego, że w ten sposób my przekazujemy nauczanie papieża właśnie na bieżąco. Tam często są też linki do przemówienia papieża w polskim tłumaczeniu na stronie vatican.va, ale omówienie takiego przemówienia papieskiego jest właśnie na stronie Vatican News. I to jest sposób, żeby być w jedności z papieżem, wiedzieć, jak on komentuje niektóre rzeczy aktualne. Po prostu to jest, Vatican News to media papieża. Sam papież czyta Vatican News.
No to nie wypada nie czytać.
Tak jest. Papież daje przykład.
Pojawiła się taka piękna forma, stosunkowo nowa, proszę mnie poprawić, jeśli jest inaczej. Te intencje, które na każdy miesiąc papież zostawia i prosi, żeby się razem z nim modlić w tych intencjach, to pojawiła się taka forma wideo.
Tak, i z papieżem. Bo wcześniej nie było papieża tam, bo to było robione w Stanach Zjednoczonych de facto. A teraz jest z papieżem i to bardzo pięknie, że Ojciec Święty też jest taki otwarty właśnie na media, też pokazuje to, że on jest i on zachęca do modlitwy. Właśnie tak ostatnio chociażby o pokój, prawda, czy tam i widać papieża, który się modli, więc to jest takie bardzo poruszające, że w tych intencjach jest właśnie sam Ojciec Święty i on do tego zachęca.
W intencji dzieci nieuleczalnie chorych.
Tak.
No właśnie, bo to jest, piękny jest ten zwrot. Módlmy się, jeżeli ktoś uzyskać jakiś odpust zupełny, albo że ta tajemnicza formuła w intencjach papieża.
Tak, i to właśnie ta formuła to nie oznacza, że w intencji Ojca Świętego niego, to znaczy w jego intencji konkretnie tej osoby, tylko w tych intencjach, które on ma w sercu, które on nosi, o które prosi. Można powiedzieć, módlmy się według intencji Ojca Świętego. I dlatego uzyskujemy odpust zupełny.
Albo za to, za co On się modli.
Tak, za co On się modli, tak. I do czego nas zachęca. Ale to są nie tylko te intencje, które On wypowiada. Tylko, że do Niego oczywiście wpływają różne intencje i On modli się w tych intencjach. Więc my modlimy się według intencji Ojca Świętego. Według Jego woli. Te intencje, które On ma.
Nawet ta formuła pokazuje, że duch czasu może służyć Kościołowi.
Tak, i to jest bardzo takie nawet obrazowe właśnie, że widać, jak papież modli się, widać, że te intencje, prawda, są z nim związane, że on o to konkretnie prosi. Jest to jeszcze mocniejszy przekaz właśnie w ten sposób, kiedy widzimy Ojca Świętego.
Zacytuję. Jesteśmy wezwani, aby nieść wszystkim miłość Boga, aby mogła się urzeczywistniać ta jedność, która nie zaciera różnic, lecz docenia wartość osobistej historii każdego człowieka oraz społecznej i religijnej kultury każdego narodu. To jest takie zdanie dla mnie klucz o papieżu Leonie XIV i też tego, do czego on nas zachęca.
I tutaj w tym zdaniu widać szacunek wobec każdego. I wobec narodów, wobec kultur, wobec różnych osób. Widać ten właśnie szacunek. I to jest piękne, że Ojciec Święty jest dla nas takim właśnie ojcem. Przykładem kogoś, kto szanuje każdego, słucha każdego. I też jak ojciec mówi, że idziemy w tym i w tym kierunku. I to jest ważne, że Ojciec Święty nie unika też trudnych tematów i mówi o tych trudnych tematach i mówi to ze swojego doświadczenia jako mnich, jako papież, jako czy osoba wierząca, jako osoba słuchająca. I dlatego jest to ogromne zaufanie i ludzie bardzo ufają papieżowi. Bardzo ufają papieżowi. Nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie. Włosi, którzy mają papieża w domu. Bardzo wiele osób z całego świata. Jest, bo widać, że to, co Ojciec Święty mówi, jest przemyślane. Widać, że to jest stanowisko Kościoła, które on reprezentuje też. I widać tę głębię, którą Ojciec Święty Leon XIV przekazuje. I stąd to ogromne zaufanie ludzi do papieża.
No tak. Ale można by było zapytać, to jak ja mam kochać tego innego, ale nie na drugim kontynencie? Nie 200 kilometrów ode mnie, tylko tego innego, który jest obok mnie, z którym być może żyję, który jest jakąś też jakąś moją troską albo pewnym, no w cudzysłowie, ale jakimś ciężarem. Jak kochać, jeżeli jest mi trudno, bo widzę te różnice, które są między nami? Co by papież tu powiedział?
No właśnie, wtedy oddajmy głos papieżowi. Właśnie w tych sytuacjach słuchajmy papieża. Tak jak czytamy Pismo Święte codziennie, nawet Ewangelię, która jest danego dnia, najmniej na to wieczorem, na następny dzień, prawda? To Jezus nam mówi konkretne rzeczy. A tutaj, co nam mówi papież? Więc to jest to, żeby wiedzieć, co papież nam powiedział, musimy go poznać. Czyli musimy go słuchać, musimy go czytać, żeby go poznać po prostu, co on mówi. I wtedy będziemy znajdowali odpowiedź w jego słowach, bo będziemy je pamiętali.
Ale one nie będą różne od tych, które są w Ewangelii.
Dokładnie, właśnie na tym to polega, że papież wyjaśnia Ewangelię, komentuje Ewangelię. I na przykład w modlitwie, chociażby modlitwie Anioł Pański komentuje, czy w kazaniach, czy w innych sytuacjach, czy w komentarzach, które daje. Ojciec Święty komentuje Ewangelię. I to jest właśnie bardzo piękne, że my de facto możemy przez to, że mamy kontakt z tym, co Ojciec Święty mówi, czy to przez Vatican News, czy przez w ogóle media, docieramy do Ojca Świętego, ale wiadomo, że sięgamy do źródła, to wtedy my możemy widzieć, co nam mówi Ojciec Święty, czy kiedy mamy pytanie, co Jezus by zrobił na moim miejscu, to mamy ten pokarm nasz. Dlatego media są tak ważne, bo to jest pokarm. Powiedz mi, kiedyś się mówiło, co czytasz, a powiem ci, kim jesteś. Teraz powiedz mi, czym się karmisz, czym karmisz swój umysł, swoją duszę, a powiem ci, kim jesteś. I tak samo tutaj. Jeśli karmisz się słowem Ewangelii i papieża, to w sytuacji wyboru będziesz wiedział, jaką podjąć decyzję. Bo to jest pomoc, żeby podjąć jak najlepszą decyzję.
No, ale ta poprzeczka jest, wrócę do tego, bo ona jest zawieszona wysoko. Kochać mimo różnic.
Zgadza się, dlatego że Pan Jezus, to jest bardzo piękne, On nie, w cudzysłowie, nie mydli oczu. On nie lukruje. On mówi, jak jest. Tak samo w Ewangelii. Sam Jezus musiał uciekać, ukrywać się, no by nie był zrozumiany. Ale Pan Jezus mówi prawdę. Pismo Święte mówi, jak jest. I dlatego to jest, na tym polega ta wartość, jako słowo natchnione. I Ewangelia mówi, jak jest. Jezus, jak się, na przykład ktoś sobie weźmie audiobooka z Ewangelii, takiej czy innej, i posłucha sobie tak, jadąc nawet samochodem, godzinę, dwie, to Ewangelia świętego Marka to 2 godziny przysłucha, no to widzi, ile tam jest dialogów, ile tam jest niezrozumienia wobec Jezusa. Ale nie jest to usunięte z Ewangelii. A się to pokazuje, że tak jest też życie. I w tej sytuacji Jezus mówi to, bardzo konkretne rzeczy. I to jest niesamowite, że 2000 lat minęło, a to cały czas jest aktualne. I co więcej, jeszcze bardziej aktualne. I to, co właśnie Jezus mówi w różnych sytuacjach, szczególnie kwestia przebaczenia, kwestia nie tylko komuś gdzieś daleko, właśnie, ale blisko. Mi się wydaje, że też kluczem często jest to, co papież podkreśla, to jest kwestia przebaczenia, kwestia miłosierdzia. To, co w modlitwie Ojcze Nasz. Kiedyś specjalnie policzyłem litery w modlitwie Ojcze Nasz. 1/3 liter to jest zdanie. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Tak ważne jest przebaczenie. I wydaje się, że nie można iść dalej, jeśli nie ma przebaczenia. Nie można iść dalej w tym, w życiu. W różnych sytuacjach. Bo to jest fundament. Kiedyś byłem na ślubie i ksiądz mówi całe kazanie o przebaczeniu. Myślę, no wreszcie coś o miłości powiedział, litości.
Jeszcze się nie pobrali, a już mają sobie przebaczać.
Tak, no co on mówi, cały czas tylko o przebaczeniu. Ale im więcej lat człowiek ma, tym wie, jak bardzo ten ksiądz miał rację. Bo przebaczenie to jest właśnie klucz do szczęśliwego życia. Tak jak papież też Franciszek mówił, kochać to znaczy podarować swoje życie, swoją energię, swój czas, ale podarować to znaczy także przebaczyć. Darować i podarować. I dlatego to są takie podstawowe rzeczy, powrót do korzeni, które dają nam szczęście. To są, bo Ewangelia i nauczanie Kościoła jest szczęściodajne.
Ale bywają trudne.
Dlatego właśnie są szczęściodajne. Dlatego to nie jest droga na skróty. Tylko tak, jak jest. Na przykład przebaczenie nie jest łatwe. Ale wiadomo, że bez przebaczenia nie ma życia. To jest tak, jakby człowiek sobie odciął tlen. No bo potrzeby, kiedyś w kościele zapytałem, czy jest jakieś małżeństwo tutaj, które nigdy by się nie pokłóciło. No i nie widziałem żadnej ręki do góry. I to tak samo w życiu jest, prawda? Dlatego ważne jest, tak ważne jest przebaczenie. I to już tak bliskich osób, prawda? Tak ważne jest przebaczenie chociażby, które jest tak bardzo istotne też. I dlatego te rzeczy, o których mówimy, czyli nadzieja, przebaczenie, wiara, papież Leon, prawda, 14, te wszystkie rzeczy, które nas prowadzą i mają zaufanie Panu Bogu, siostra Faustyna Kowalska, to są wszystko rzeczy, które są po to, żeby nam pomóc. One są szczęściodajne. Dlatego jesteśmy szczęściarzami, że jesteśmy katolikami.